początkiem roku 1886 wyszłam za mąż i przybyłam na Górny Śląsk do Raciborza, prawdopodobnie jako pierwsza Wielkopolanka. Była to chwila pamiętna, bo wtedy właśnie w Berlinie podjęto uchwały przeciwpolskie mające na celu przymusowe wywłaszczenie Polaków z ziemi odziedziczonej po ojcach. Przybywszy więc w ten czas do kresowego miasta, zarazem środowiska i ostoi wojującego prusycyzmu, gdzie szkoły, mieszczaństwo, kupiectwo, sądy, wielki przemysł, słowem wszystko było niemieckie, z wyjątkiem przedmieści i ludności wiejskiej, gdzie prócz mego męża, doktora Józefa Rostka, lekarza praktycznego, nie było ani jednego Polaka z inteligencji. Byłam od samego początku, już przez samą rozmowę z ludnością polską, a jeszcze więcej przez uczęszczanie do kościoła podominikańskiego, gdzie odbywały się nabożeństwa polskie dla służących i ludności z przedmieść polskich, przedstawicielką uciśnionej, gnębionej i na zagładę skazanej ludności polskiej, która we mnie widziała i w mężu moim objaw niezwykły, bo pierwszych niezłomnych obrońców ludności, zafukanej i zastraszonej przez Niemców, czujących się panami świata całego. Praca oświatowa pomiędzy ludem była więc trudna. Pomimo to i pomimo wielkiej czujności pruskiej udało mi się zebrać szczupłe grono dzieci polskich, które uczyłam języka polskiego i dziejów ojczystych. Po rocznej nieobecności i pobycie w Królewskiej Hucie i w Dreźnie, wróciwszy z powrotem do Raciborza, brałam żywy udział w organizowaniu, szerzeniu pisma założonego przez mojego męża, Nowin Raciborskich. Pierwszego pisma polskiego na Śląsku Górnym, które tłumaczyło ludności znaczenie narodowości, a mianowicie przynależności do narodu polskiego oraz potrzeby odwagi cywilnej, a to w przeciwieństwie do istniejącego wtedy już od lat przeszło 20 katolika pisma wychodzącego w Bytomiu, wychowującego lud polski na Śląsku w uległości i w posłuszeństwie dla niemieckiego stronnictwa centrum. W szczególności trudniłam się wyszukiwaniem dla Nowin Raciborskich ciekawych i pouczających powieści opowieści, ale nie tylko słowem i pismem szczepiłam miłość do Polski i do naszej przeszłości w sercach kobiet polskich na Śląsku, lecz także i pokazem pełnego życia narodowego. Usiłowałam pobudzać uśpione dusze śląskie do ukochania wszystkiego, co polskie, a takie piękne, urocze i wspaniałe. Idąc za głosem poety, który mówi, gdy chcesz wiedzieć, co to chowa nasza przeszłość w swoim łonie, to jedź, bracie, do Krakowa. Stanęłam na czele wycieczki kobiet powiatów raciborskiego, kozielskiego i rybińskiego i urządziłam osobnym pociągiem ludowym wyjazd do Krakowa. Pamiętam, jak witał nas z balkonu swego sędziwy Jan Matejko, z którym korespondował mój mąż. Pamiętam przemówienie prezydenta, doktora Ferdynanda Weigla, wspaniałe kazanie znanego mi z Poznania księdza kanonika Władysława Chodkowskiego, wygłoszone w kościele Panny Maryi, przecudowną przemowę na Wawelu księdza kanonika Józefa Pelczara, późniejszego biskupa przemyskiego i wreszcie chwilę, której nigdy nie zapomnę, gdy ksiądz kardynał Albin Dunajewski w szatach pontyfikalnych udzielił naszej wycieczce błogosławieństwa biskupiego, co niesłychane na nas wywarło wrażenie, bo przecież grozili nam niektórzy księdza śląscy klątwą kościelną, odmową ostatecznych sakramentów i pogrzebu katolickiego, jeśli ośmielimy się pojechać do Krakowa z pielgrzymką. Dnia drugiego naszej wycieczki byłyśmy gośćmi miasta Krakowa, który dla nas urządził wycieczkę do Wieliczki. Okrzykom podziwu i radości nie było końca, a serca nasze przepełnione były ufnością w Bogu, że doczekamy się jeszcze błogich, lepszych czasów polskich, gdy przed ołtarzem świętego Antoniego wysłuchałyśmy proroczych słów księdza kaznodziei. Radość i wesele opanowały nas całkowicie, gdy w sali balowej, zwanej dworcem Gołuchowskiego, zaproszono nas do suto zestawionych stołów przy dźwiękach przepięknej muzyki do melodii Bartoszu, Bartoszu, hej, nie traćmy nadziei. W trzeci dzień pobytu w Krakowie, podczas zwiedzania kościoła świętego Stanisława na Skałce, ksiądz Ambroży Federowicz, przeor ojców Paulinów, zwrócił naszą uwagę na smutny wygląd kościoła wybudowanego według planów Ślązaka budowniczego z Nysy. Ażeby zebrać fundusz na odnowienie kościoła, napisałam wtedy odezwę do kobiet śląskich i zebrałam tym sposobem dość pokaźną sumę, którą potem wręczyłam księdzu Fedorowiczowi. Mąż mój podesłał mu plan odnowienia schodów prowadzących do kościoła, składających się z długich progów kamiennych i to w ten sposób, żeby na każdym progu wykute było nazwisko fundatora. I takim to rzeczy porządkiem, za pomocą próżności ludzkiej, przeprowadzono do celu dobre i zbożne dzieło. Ksiądz Fedorowicz istotnie skorzystał z tej rady, zresztą z bardzo dobrym wynikiem. Atoli później żałował, że tak mała była potrzeba mu liczba progów, ażeby móc zadośćuczynić życzeniom wszystkich zgłaszających się fundatorów. I jeszcze dziś można czytać na każdym stopniu schodów prowadzących do kościoła na skałce nazwiska ofiarodawców. Próba uzyskania w ten sposób funduszy na cele publiczne była pierwowzorem późniejszych cegiełek wawelskich. Poczytność nowin raciborskich wywołała potrzebę założenia Towarzystwa Kobiet Polskich, a w szczególności utworzenia Czytelni Polskiej, której udało mi się powołać do życia przy udziale pani Stanisławy Ratajskiej, żony obecnego prezydenta miasta Poznania, a wówczas adwokata w Raciborzu. Po odzyskaniu niepodległości obrano mnie w Katowicach przewodniczącą Narodowej Organizacji Kobiet na Województwo Śląskie.